W poniedziałek we Wrocławiu premier Donald Tusk oficjalnie poinformował o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Podał wówczas, że obejmuje on niektóre powiaty w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim. Łącznie to niemal 20 powiatów. Dzisiaj rozporządzenie zostało rozszerzone na kolejnych kilka. Nie tylko zwykli ludzie angażują się w walkę z powodzią. Działające w Polsce firmy, organizacje pozarządowe starają się również nieść pomoc. Klienci obiecują, że będą o tym pamiętać przy zakupach. Całe województwo zachodniopomorskie solidaryzuje się z ofiarami dotkniętymi panującą na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie powodzią. Czy jesteśmy gotowi pomóc powodzianom i jak ona wygląda? W studiu Joanna Łaskarzewska, dyrektorka Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.
Dobry wieczór.
Maciej Mizgalski, kierownik Działu Promocji i Organizacji Wydarzeń Artystycznych w Akademii Sztuki w Szczecinie.
Dobry wieczór.
Są także na łączach Jan Syrnyk ze Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jeszcze jest Bartosz Rybarczyk z Fundacji 4x4 ZGR. W tej chwili grupa offroadowców dostarczyła pierwszy transport pomocy dla powodzian do Stronia Śląskiego i wraca do Gryfina. Dobry wieczór, panie Bartoszu.
Dobry wieczór państwu.
To jeśli państwo pozwolą, zaczniemy od naszych gości na łączach, od pana Bartosza. Panie Bartoszu, gdzie wy teraz jesteście? Dzisiaj rano byliście na Śląsku, a gdzie jesteście teraz?
Wie pani co, właśnie przekroczyłem próg drzwi w domu, także już jesteśmy do domu. Już wróciliśmy do domu po pierwszym transporcie. Ale też nie siedzieliśmy, także jak przyjechaliśmy tylko do Gryfina, trafiliśmy, bo tyle darów, tak mieszkańcy się zebrali, że w tym momencie wyjeżdża kolejny transport na Śląsk.
Co wyście wymyślili, żeby tam im zawieźć i skąd ta decyzja nagła? Bo to chyba nagle.
Wie pani co, to wszystko zaczęło się wczoraj, tak około godziny południa dostałem telefon od właściciela delikatesów Pniewskich, że chcą rozpocząć zbiórkę dla powodzian. Razem z właścicielem znamy się bardzo dobrze, ponieważ razem jeździmy też w terenie, więc od razu bez zastanowienia wzięliśmy się po prostu do roboty. Ja jako Fundacja 4ZGR i on jako lokalny przedsiębiorca uruchomiliśmy nasze wszystkie kontakty na portalach społecznościowych, pocztą pantoflową, jak tylko można było. Ku naszemu zdziwieniu ludzie od razu zmówili się i wszystko ruszyło dosłownie lawinowo. Nie wiedzieliśmy już, gdzie te dary zbierać, także tutaj Gryfino tak naprawdę stanęło na wysokości zadania, nie tylko w Gryfino, cały powiat, bo i ze Szczecina samochody przyjeżdżały, cała gmina Gryfino z sąsiednich gmin, z gminy Banie. Ludzie przyjeżdżali i zawieźli, że w przeciągu kilku godzin, jak wieczorem stanęliśmy dużą, potężną przyczepą ze Szczecina, którą wynajęliśmy, stanęliśmy, to w przeciągu kilku godzin ta przyczepa i pojazd były dosłownie pełne, że no pękały szwach i o godzinie drugiej postanowiliśmy, ponieważ te tereny nie są znane, są zalane, są zerwane drogi, że o godzinie drugiej wyjedziemy z Gryfina, to będziemy na rano, skoro świt, w kierunku Nysy. I tam się udawaliśmy i takim pierwszym naszym celem była OSP Jamołtówek za Nysą. To był taki pierwszy cel, pierwszy nasz kontakt tak naprawdę, który też dostaliśmy dzięki grupie, która powstała na portalach różnych, Powódź 2024, wsparcie pojazdów 4x4. Te pojazdy tam jeżdżą dzień i noc, tam gdzie pogotowia nie mogą dotrzeć, karetki i ten lżejszy sprzęt. My tam naszymi pojazdami terenowymi, potężnymi pojazdami wjeżdżamy w te wody do 1,50 m głębokości. Jesteśmy w stanie i cały czas ludzie, wszystko koordynowane przez wspaniałych ludzi, którzy się mieszczą we Wrocławiu i to przez te portale tak naprawdę dają nam informacje, gdzie mamy jechać. No i jak jechaliśmy w nocy, byliśmy cały czas w kontakcie z tym portalem. Najpierw nas skierowali do tego Jamołtówka. Później się okazało, że zerwane jeszcze mosty zostały zalane inne drogi dojazdowe, także maksymalny dojazd mieliśmy do Nysy. Na godzinę przed dosłownie Nysą i kolejna informacja. Sytuacja była strasznie dynamiczna. Dostaliśmy kolejną informację, że do Nysy dotarły środki pierwszej pomocy. Prosimy jechać, kierować się na Kłodzko, czyli z tą przyczepą potężną zawracamy się i jedziemy na Kłodzko. Dotarliśmy do Kłodzka, spotkaliśmy tam kierowcę, który przyjechał ze Stroni Śląskich, że Stronie Śląskie czekają na pierwszą pomoc. Nie mogą się doczekać transportu wody. Mieszkańcy proszą o wodę, zwykłą wodę pitną. My mając dosłownie dwie palety butelkowanej wody mineralnej plus niezliczoną ilość zbiorników pięciolitrowych wzięliśmy, nie zastanawialiśmy się, już nie rozmawialiśmy oczywiście, byliśmy w stałym kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kłodzku. Powiedzieliśmy im, że my ruszamy przez te góry, bo normalna droga była zalana, była zerwana, nie była przejezdna, musieliśmy zrobić około przez góry po wąskich drogach, zerwanych częściowo drogach, omijając skały, drzewa, ale dotarliśmy tak naprawdę do naszego celu, do Stroni Śląskich. Tam w gminie, jak mieszkańcy zobaczyli, że przyjechał pierwszy transport wody, bo tak naprawdę pomoc była tam, były tam służby, były straż pożarna, były pojazdy GoPro z motorówkami i tak dalej, ratowali ludzi, ewakuacja tam trwała na pełną skalę. My nie zastanawiając się, zaparkowaliśmy nasz samochód. Mieszkańcy z tym centrum tam już, które było zrobione w gminie, natychmiast rzucili się do pomocy i pomogli nam tak naprawdę rozładować ten cały towar. To było około 3,5 tony jedzenia, koców, wody przede wszystkim. No, potężne środki. Moment to zostało rozdane mieszkańcom potrzebnym. No mówię, tam mieszkańcy było widać, że potrzebują. Nie można mówić, że to było szczęście dla mieszkańców, bo w ich oczach my widzieliśmy tą iskierkę nadziei, że ta pomoc jednak do nich dociera, że pomału tam, pomału pomoc dociera. Te samochody terenowe z różnych, bo to nie tylko my 4x4 z Giery, ale z różnych miejscowości, z Elbląga, z Gdańska, z całej Polski tak naprawdę, z Wrocławia, bierały powody na kładach, na tymi swoimi pojazdami, jeździły w te ciężkie tereny, gdzie straż i pogotowie ma problem z dotarciem. Także tutaj naprawdę to, co my dzisiaj przeżyliśmy, to może państwo słyszą, mi się do tej pory głos łamie. Staram się jakoś wyciszyć, odpocząć, ponieważ mówię, już dzisiaj pojechał, wracając stamtąd, pojechał już kolejny transport. Dzisiaj wysłaliśmy kolejnego pełnego busa. Teraz do Lądka Zdrój zostaliśmy skierowani, ale sytuacja jest tak dynamiczna, że w każdym momencie możemy zostać przekierowani na inną miejscowość, gdzie tym busem dojedziemy. Kolejne transporty w kolejnych dniach. Jak tylko będą pełne busy, żeby nie jechać na pół, to dalej jedziemy.
Panie Bartoszu, to w gruncie rzeczy, ja tak sobie myślę, to tak spoglądamy też tutaj na siebie w studiu, że to taki, no, ja to zaraz filmowo zobaczyłam, ja już widziałam, jak wy tutaj po tych górach jeździcie, jak to pędzicie tam, żeby ratować życie, i to nie jest żadna przenośnia, tak na pewno było. Bardzo dziękujemy, myślę, że w imieniu też naszego całego społeczeństwa, że mamy takich trochę szalonych ludzi, już wiemy, po co wy jeździcie te 4x4, że jesteście przydatni, więc ja myślę, że już nikt wam nigdy nie powie, że niepotrzebnie hałasujecie i robicie duże zamieszanie, bo widzimy, jakie macie wielkie serca i te swoje maszyny potraficie sensownie użyć. Jest z nami także Jan Syrnyk. Panie Janie, powiem szczerze, że jestem trochę zaskoczona, że Związek Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie, że myślę, że nie jedyny, też pomaga. Pan od 14 roku pomaga Ukraińcom na wojnę, tam gdzie toczy się wojna. Tam pan ciągle przez te kilka dobrych lat, ciągle przez te 10 lat ciągle pan pomoc wysyła. Ona oczywiście jest z różnym natężeniem. W 22, jak wybuchła, no to było 24 na dobę praca przez naprawdę pierwsze tygodnie bardzo wielka. Dzisiaj to jest 12 na dobę. To jeszcze tu pan nie musi nic robić.
Nie jest tak, że nie muszę. Moje doświadczenie z powodziami zaczęło się w 1998 roku i wtedy wzięliśmy transporty żywności na Ukrainę. To była powódź w Karpatach ukraińskich i to, co mój przedmówca opowiadał, mniej więcej to samo widziałem wtedy na Ukrainie. Kiedy przewieźliśmy transport żywności, dojeżdżaliśmy w takie tereny. Dzisiaj natomiast pani redaktor powiedziała, że nie muszę. Rzeczywiście nikt z nas nie musi, ale potrzeba serca jest taka, że my nie możemy stać z boku. Polacy bardzo dużo pomogli Ukrainie i dzisiaj, właśnie wczoraj i przedwczoraj, usłyszałem głosy u samych Ukraińców, tych, którzy tutaj żyją, migrantów z Ukrainy, którzy tutaj żyją w Szczecinie, którzy spotykają się z nami, że oni mają chęć pomóc i chcą pomagać, odwdzięczyć się za to, co Polacy robili dla nich i zrobili dla nich i robią dalej. I oni też chcą wziąć udział w tej akcji pomocy. I dlatego też właśnie z takiej potrzeby też ogłosiliśmy tę akcję pomocy. Prowadzimy zbiórkę w tej chwili finansową, zbiórkę darów. I spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu też osobiście pojedziemy tam w to miejsce. Jesteśmy stale też w kontakcie z centrum koordynacyjnym. Akcja jest dynamiczna i w które miejsce dowieziemy ten transport, jeszcze nie wiemy, dlatego że to co powiedział też przedmówca, że tam stale się zmienia sytuacja, więc wszystko przed nami.
Ja też pamiętam, że no i też muszę Państwu dopowiedzieć, dlatego że ja jakby realizując posydenki, też bardzo często Związek Ukraińców odwiedzam. Niedawno zupełnie po tych miesiącach, a już nawet powiedzielibyśmy latach pomocy, szczególnie od 24 lutego 22 roku. Bardzo się sale pana ośrodka ukraińskiego zniszczyły. Dopiero udało się panu to odremontować. No i co, teraz znowu dary będzie pan zbierał?
To nie ma znaczenia, że sala jest wyremontowana. Absolutnie na to nie patrzymy, nie będziemy zważać. Tam są większe potrzeby i ludzie są w gorszych warunkach, więc nie patrząc na to, na pewno poświęcimy tą salę.
Ale proszę Państwa, ja też pozwolę sobie, będziemy jeszcze o tym teraz mówić, ale ja bym chciała, żeby ta pomoc, macie doświadczenie, żeby ona była naprawdę najbardziej sensowna, tak jak pan Bartosz mówił. Nie zawozimy teraz tutaj rzeczy, które mogą się przydać, tylko rzeczy, które są niezbędne. Więc co wy zbieracie?
Więc my zbieramy na pewno żywność długoterminową i suchą. To, co jest na pewno bardzo potrzebne.
Czyli krótko mówiąc, pudełka z ryżem, z makaronem, puszki, takie rzeczy.
Konserwy. Proszę zrozumieć, że pan Bartosz też chyba zwrócił na to uwagę. Tam jednak są braki w dostawach energii, nie ma prądu, więc będą problemy z przygotowaniem żywności, z zaparzeniem kawy, więc potrzebujemy rzeczy, które możemy tu i teraz szybko czy odgrzeć, czy po prostu spożyć na zimno, czy będą to konserwy też bardzo potrzebne. Potrzebujemy latarki, powerbanki, te rzeczy, które tam są bardzo potrzebne. I jeszcze bardzo ważna rzecz, to są wszystkie środki higieny, środki do sprzątania, to z czym tam na pewno wystąpią braki.
No nawet takie zwykłe, może niezwykłe, bo to trzeba mieć takie porządne rękawiczki gumowe, też myślę, że będą dobre.
Tak,
ale proszę Państwa...
I woda.
Ja też myślę, że to jest to, co często wiele osób, które prowadzi pomoc, powtarza. Nie idziemy i nie kupujemy do sklepu, nie robimy zakupów. To znaczy, krótko mówiąc, nie robimy, że jeden ryżyk, jeden makaronik, może jedne podpaski, może jakieś ręczniki. Nie, albo kupujemy, nie wiem, 10 ręczników jednorazowych, takich dużych i przynosimy taką dużą paczkę. Najlepiej, żeby to było zapakowane porządnie, żeby też osobom, które pomagają, zaoszczędzić czasu, krótko mówiąc, i energii. Bo przynoszenie, nie wiem, 10 butelek osobno, a całą zgrzewkę jest po prostu prostsze i łatwiejsze i potem w transporcie jest to też łatwe. Takie jest doświadczenie pana, prawda?
Na pewno tak i z tym się zgodzę, dlatego dla nas, jeżeli ktoś ma problem i jest problem z wyjściem do sklepu, więc każda złotówka wpłacona na konto, my to na pewno wykorzystamy w ten sposób, że kupimy gotowe, paletowane rzeczy i będzie nam łatwiej to przewieźć i spaletować, przetransportować.
Proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy teraz do pani Janny się zwracam. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli, że jednak tutaj Związek Ukrainy Ukraińców, nie wiem, państwo też powiedzieli, pan Jan powiedział, że też zbierają pieniądze, konto jest jasne, no można ewentualnie dopisek napisać dla powodzian, żeby to było jaśniejsze, że właśnie te pieniądze są dedykowane, ale ja też często mówię, że lepiej wpłacić 20 zł czy 100 zł, niż kupować jakieś drobiazgi, z którymi mogą być kłopoty. Pieniądze bezpośrednio wydane przez organizację to są lepiej wydane pieniądze niż przez nas w sklepie, bo wy też macie różnego rodzaju znajomości, a przede wszystkim pieniądze wpłacone na sprawdzone konta organizacji to jest podstawa. Wiemy, że te pieniądze nie zostaną zmarnowane, prawda?
Ja myślę, że każda organizacja, która szczyci się wpisem do rejestru ministerstwa, gdzie ogłasza zbiórkę, jest oczywiście rejestrowana, jest rozliczana każda złotówka.
No, ale my z reguły nie sprawdzamy tego jakoś tak bardzo. A
no
może
właśnie,
warto
sprawdzić. Ja myślę, że te formy tej pomocy, ja myślę, że każda jest bardzo ważna i cenna na miarę każdego możliwości. Jeżeli mówimy o produktach żywnościowych, produktach rzeczowych, bardzo ważne. Oczywiście większe zaangażowanie jest potencjału ludzkiego, bo jednak to trzeba zakupić, przywieźć i później je zapakować, rozpakować. No dużo pracy. Łatwiej jest faktycznie przelać pieniążki. I są różne teraz formy. Jest Peja, zrzutka. Naprawdę można na konto wpłacić. Dużo różnych możliwości. Faktycznie sprawdźmy, komu powierzamy nasze środki finansowe i jak one będą rozdysponowane i czy się organizacja rzetelnie z tego wywiąże. Myślę, że pieniądze się przydadzą przede wszystkim na odbudowę infrastruktury, odbudowę mieszkań i taką nadzieję dla tych ludzi, że będą mieli za co odnawiać swoje domostwa. I taka ta nadzieja chyba jest jednak najważniejsza.
No ja myślę, że też jest teraz ta ważna pomoc taka bezpośrednia, bo jak tutaj pan Bartosz powiedział, że pojechali do jednej z miejscowości,
no,
ci ludzie od 24 godzin na przykład nie mają wody, nie mają dostępu do wody pitnej, no to może być naprawdę wielki problem, prawda?
To jest po pierwsze stres, duże obciążenie psychiczne. Oni byli odcięci, tak jak pani mówi, tutaj przedmówca przez dłuższy czas od świata tak naprawdę.
I dzisiaj mówimy dłuższy czas, to może być czasami naprawdę kilkadziesiąt godzin i już ci ludzie są przerażeni, bo myślą, że już nigdy żadna pomoc może nie nadejść, tak? Bo oni nie mają kontaktu, bo nie ma prądu.
Tak, dezinformacja, brak wiedzy i komunikacji jest praktycznie największym takim obciążeniem psychicznym i my doświadczyliśmy chyba cały świat takiej dezinformacji, takiego stresu przy COVID-zie, przy tym izolacji i zamknięciu. Tutaj możemy sobie wyobrazić, że jeszcze do tego jest czynnik niezależny od nas, klęska żywiołowa, fala, powódź i tak naprawdę ci ludzie walczą o życie. I tak jak tutaj pan powiedział, że tymi offroadowymi samochodami dojeżdżali, też wyobraźnia już moja się uruchamia. Natomiast wiem, że dzisiaj docierała tam pomoc helikopterem, pomoc Czerwonego Krzyża z tych programów żywnościowych, dużych, które między innymi Czerwony Krzyż realizuje na terenie kraju. I to jest ważne, że ludzie pamiętają, że chcemy pomagać i że znajdują się tacy pozytywni bohaterowie, jak dzisiaj nasz pierwszy przedmówca, że jednak wsiadają i jadą. To jest, myślę, też narażenie życia, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo nasi ratownicy, nasi wolontariusze, którzy są zrzeszeni w grupach pomocy humanitarnych, w grupach ratowniczych, są tam na miejscu, organizują miejsca takie tymczasowego pobytu, gdzie następuje ewakuacja ludności, gdzie zabezpieczają nocleg, wydanie wyżywienia, posiłków, napojów właśnie dla tych ludzi. I wiem, że ta relokacja grup naszych wolontariuszy następuje w bieżących. Dzisiaj do Wrocławia mieli dojechać koledzy z Białegostoku i z Łodzi. Wiem, przeżyłam to przy tej pierwszym czasie działań wojennych na wschodnich naszych granicach, gdzie przyjmowaliśmy uchodźców i też to był żywioł totalny. Widziałam, jak ratownicy pracują, pakują apteczki, wymieniają się. To ciężka praca syzyfowa i wiem, że potrzeba dużo motywacji i siły i tylko nieszczęście ludzkie może zmusić nas do tak ciężkiej pracy na miejscu.
Na szczęście mamy do siebie dużo empatii, że nie mówimy, a to tam daleko, to mnie nie dotyczy, tylko reagujemy właśnie w ten sposób, jak reagujemy. PCK, czyli większy potrafi, większy może zrobić trochę też więcej, ale pani też na przykład szczecińskie PCK koordynuje zbiórkę w urzędzie wojewódzkim, to znaczy wy też parę rzeczy koordynujecie. To nie jest tak, że tylko siedzicie u siebie za biurkiem i czekacie na wytyczne.
Nie, jest
nasze zbiórki.
Ja bym nie nazwała tego, że koordynujemy, współpracujemy. Ja bym wolała taką formę użyć, dlatego że współpraca jest bardzo ważna. Tak jak mówię, siła jest w większości i jeżeli więcej służb chce ze sobą współpracować i się informować i docierać właśnie z taką pomocą, gdzie ona jest najbardziej potrzebna, no to tylko chwalić ich i chcieć. A myślę, że tutaj dużo jest takiego zaangażowania i takiej potrzeby właśnie komunikacji, a z tym zazwyczaj mamy problem, z komunikacją i taką koordynacją, słuchaniem siebie nawzajem. Tak jak ja mówię, tu nam wychodzi w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim.
Nieźle.
Tak, i cieszę się, bo uśmiecha się naprzeciwko
pan. Właśnie,
kto by pomyślał, że...
Akademia Sztuki, no artyści to tacy, przepraszam, trochę egoiści, to znaczy oni są, znaczy ja przepraszam, że specjalnie to tak wyolbrzymiam, ale no artyści jednak muszą być skupieni na sobie, no bo no, takie mają zadanie w naszym społeczeństwie, a oni tu mówią nie, no wy się jako jedni z pierwszych też zaczęli natychmiast zbiórkę, tak?
Znaczy to też tak jest, że artyści oczywiście skupieni na sobie, ale z drugiej strony nasi studenci...
Są jeszcze bardziej wrażliwi
także na to, co się dzieje wokół nich, bo to też jest ich to, czego my ich uczymy, tak? Wrażliwość na otaczający świat i jakby ta postawa obywatelska także. To są... Nasi studenci często są członkami stowarzyszeń, właśnie jakichś takich oddolnych inicjatyw i bardzo często biorą właśnie udział w zbiórkach, w pomocy, w różnego rodzaju akcjach humanitarnych, także myślę, że to było absolutnie naturalne, że...
Co wam się udało już zrobić?
Ja chcę obronić tutaj właśnie tą tezę kolegi, dlatego że w wielu instytucjach publicznych kultury znajdują się skarbony Czerwonego Krzyża. Tam, gdzie obok kultury jest namiastka właśnie takiego humanitaryzmu, takiej ludzkiego odruchu, że...
Myślę, że nie tylko namiastka. Nie tylko namiastka.
Tak, myślę też, ale nie chciałam głośno tego mówić. Natomiast jest miejsce na tą przestrzeń też taką pomocową i z tego jestem niezmiernie dumna, że nasze takie chluby miasta i województwa, jak Filharmonia, mają skarbony, muzea, teatry. Także ja uważam, że niezależnie
bardzo
od,
po drodze.
Od, tak.
Co się udało u was jakby zebrać? Bo ja, tu, proszę państwa, to nie chodzi o to, że jesteśmy zaskoczeni, że Akademia Sztuki pomaga, bo raczej nie, ale chcieliśmy pokazać, że takich inicjatyw jest naprawdę bardzo wiele, więc co udało wam się przez tych półtora dnia zrobić?
Jest takich inicjatyw naprawdę bardzo wiele i to też jest tak, że my w tej chwili jesteśmy takim punktem, do którego też zgłaszają się mniejsze inicjatywy. To są szkoły, to są przedszkola, to są jakieś firmy, które chcą u siebie zrobić jakieś mniejsze zbiórki, pytają się, czy mogą później to przetransportować do nas, także to jest bardzo budujące, że jakby w ten sposób to się odbywa. Co się udało zrobić? Naprawdę bardzo dużo. My byliśmy naprawdę zaskoczeni tym pozytywnym odbiorem i tą taką falą pozytywnej energii, takiej empatii, którą zobaczyliśmy po prostu, bo no też ważne jest to, że ta zbiórka jest prowadzona w naszym pałacu pod Globusem w samym centrum miasta.
Właśnie, to jest ważne, w samym centrum miasta.
Tak, dużo osób ma blisko, może sobie, nie wiem, wracając z pracy po prostu przejść, budynek jest otwarty do późnych godzin nocnych od samego rana, także i to, co się udało zrobić, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo potrzebnych rzeczy, które w tej chwili są przez nas segregowane i będą przewożone bezpośrednio w miejsca, które są gdzie są potrzebne.
No właśnie, to jeszcze studenci tak naprawdę mają jeszcze wolne, ale to przybiegli dzisiaj jakby sami intuicyjnie wiedzieli, że trzeba i są.
Tak, są, zgłaszają się do mnie bezpośrednio, nawet jeżeli nie chcą czy nie mogą, nie wiem, zakupić darów, zgłaszają się, żeby pomóc nam przy segregacji, przy zapakowaniu transportu.
Tak, ale to też jest bardzo potrzebna pomoc.
To jest bardzo potrzebna pomoc, zwłaszcza jeśli jest tego tyle, jak się okazało, że jest u nas, bo myślę, że teraz jak jutro rano przyjdę do pracy, to będzie kolejne partie darów do posegregowania, więc to jest super potrzebne i bardzo właśnie takie budujące, ale to też jest, myślę, ważne i takie no fajne w tej sytuacji po prostu, że studenci chcą, tak? No bo jakby my też ich uczymy poza tą, co mówiliśmy, empatią i sztuką, mówiąc wprost, no to też jakby ta taka postawa obywatelska i to takie jakby współbycie w społeczeństwie, to też jest taka rzecz, którą po prostu, no my chcemy też przekazywać naszym studentom i to jest bardzo budujące, że nie tylko nasi studenci się zgłaszają, bo zgłaszają się też studenci i pracownicy innych uczelni szczecińskich, które też pytają się, jak mogliby pomóc, czy u siebie mogą zrobić zbiórki.
No to jest bardzo ważne, panie Janie, mówił pan, że też Ukraińcy, którzy są u nas w Polsce, chcą pomagać. Czy oni pana z tą segregacją różnych rzeczy zostawili sami, czy tak jak ja byłam świadkiem wielokrotnie, że trzeba było załadować samochód, no i tam nagle nie wiadomo skąd wychodziło mnóstwo młodych, silnych mężczyzn i nagle to wszystko było opakowane. Jak jest teraz?
W tej chwili nie ma akurat takiego problemu. Chętnych jest bardzo dużo do pomocy i te osoby przychodzą tutaj, stale pomagają. W większości to są kobiety niestety, bo mężczyzn nie ma. Mężczyźni wyjechali, ale dajemy sobie radę. Dużo jest też młodzieży uczącej się, która uczy się w Szczecinie. 17-18-latkowie i takie osoby też do nas przychodzą.
Czyli akurat nie będzie się pan bał, że sam zostanie z tym problemem,
nie,
to raczej...
Nie, nie.
Oczywiście
ja
proponuję...
Chciałbym jeszcze wejść słowo, że chciałbym zwrócić uwagę tutaj i z gorącym apelem, żeby jednak nie przynosić odzieży, bo odzieży nie zbieramy i nie będziemy zbierać odzieży używanej na pomoc dla powodzian.
Proszę państwa, to oczywiście to, że nie zbieramy odzieży, to jest... Tak, bo to jest...
Przepraszam, jeśli mogłem wejść tutaj właśnie słowo a propos segregacji. Jest bardzo ważne segregowanie, tak jak moi przedmówcy właśnie powiedzieli, rzeczy do sprzątania też bym bardzo prosił zwrócić na to uwagę, co nam dzisiaj powiedziano w Kłodzku, w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Miotły, taczki, gumowce, rzeczy, które się sprząta, ten cały szlam, to wszystko po powodzi. To prośba jest bardzo wielka, żeby to jechało osobnym transportem niż pożywienie. Te pożywienie trafia na pierwszą linię ataku, tam gdzie nie ma, dopiero trafiają tak naprawdę miotły. I tak my zaczęliśmy też segregować tutaj u nas właśnie w Pniewie pod Gryfinem. Tam przedsiębiorcy udostępnili nam magazyny i tak segregujemy i tak właśnie wyjeżdżają transporty. Bardzo wielka też prośba, nie jedźmy tam, bo ktoś ma busa, bo są takie przypadki, że jadą w ciężki teren, nie znając, wjeżdżają w nocy, a później my jesteśmy wzywani, gdzie mamy chwilę, tak naprawdę godzinę czy tam ile odpoczynku, i jesteśmy wzywani, bo ktoś busem z pomocą zachodniopomorskiego czy z innego rejonu gdzieś tam wpadł, czy asfalt się pod nim zawalił. Także też bardzo gorąca prośba. Uważajcie, jak ktoś nie wie, co robić, są takie formacje właśnie, tak jak tutaj artystów, jak wszystkie różne formacje, które pomagają, które zbierają, które już tam były i mają kontakty z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jak nie wiecie, po prostu dzwońcie, nasze numery, kontakty są podane, także tutaj taki apel naprawdę do mieszkańców, nie jeździcie sami, bo macie busy, bo dzisiaj spotkaliśmy się z takim przypadkiem, gdzie no trzeba było pomagać, bo ktoś sam usłyszał, że w miejscowości Lądek Zdrój jest pomoc, chciał się tam przedostać i utknął. I sam potrzebował pomocy. To jest dodatkowa praca, gdzie tak naprawdę tej pracy mamy i tak wystarczająco.
No to pan Bartosz jakby pod koniec naszej rozmowy podjął bardzo ważny element. Zresztą myślę, że za każdym razem jak mówimy o pomocy, to mówimy o jednym. Pomagajmy sensownie, pomagajmy mądrze. Z głową, mądrze.
W pierwszej pomocy mówimy, dobry ratownik to żywy ratownik. I tutaj w pomaganiu też musimy mieć to na uwadze, żeby pomagać trzeba być sprawnym, mieć odporność dobrą psychiczną, żeby móc udzielić tego wsparcia, no i dobrą logistykę, a od dobrej logistyki się zaczyna przede wszystkim. Tutaj już poruszony był temat segregacji, poruszony był temat dojazdu, przyjazdu i tych miejsc, gdzie jest ta pomoc potrzebna i jaka potrzebna. Nie zapominajmy, że oczywiście będzie jeszcze faza odbudowy. Przy sprzątaniu będzie potrzebna dezynfekcja, którą już znamy z czasów COVID-u, więc zapasy wszystkie możemy w tym momencie uruchomić, jeżeli są podmioty, które chcą się podzielić. Zapraszamy serdecznie. Dezynfekcja, maski, rękawiczki, gumowce, to do sprzątania. tak jak powiedział przedmówca, żywność jest dowożona na miejsce. Są zaopiekowani ci, którzy chcieli się ewakuować i mogli ewakuować. Ci, którzy nie, są w dalszym ciągu próby ewakuacji. Są prace wzmacniające wały i szykowanie się do fali, więc tutaj są potrzebni ludzie, mięśnie, rąk, każdego, kto może przenieść, przewieźć i zabezpieczyć wały. Więc stąd, tak mówiłam, relokacja wolontariuszy i ludzi. No ale będzie jeszcze ta faza, o której się mało mówi teraz, a która będzie długotrwała, właśnie odbudowa domostw i ta nadzieja, którą musimy dać naszym kolegom z południa.
Mhm. Ja myślę, że to za każdym razem jest bardzo istotne, żebyśmy pomagali, a nie przeszkadzali, żebyśmy to robili z głową, bo ja myślę, że jeszcze na sekundę do pana Jana się zwrócę. Pan przecież był wielokrotnie świadkiem bardziej przysparzania problemów czasami niż pomocy, że ktoś chciał naprawdę pomóc i o tym, o tej reklamówce pełnych, nie wiem, trochę słodyczy, trochę nie wiadomo czego, trochę chemii, trochę tego i potem nie wiadomo co z tym zrobić, bo to przysparza kolejnym osobom pracę. Ta pomoc musi być mądra i to, co przed chwilą pan powiedział, nie przyjmujemy odzieży, no dlatego, że potem no, trzeba jakąś ją zdezynfekować, nie można jej zawieźć brudnej. No i też trudno jakoś segregować, ktoś musiałby mieć na to czas, a do tego czasu absolutnie nie ma, prawda, panie Janie?
Zdecydowanie tak. Zgadzam się z przedmówcami, że wszystko jest na tyle dynamiczne, że to się jeszcze będzie zmieniało i miejsca, gdzie ta pomoc, jaka pomoc ma trafiać, to też się zmienia i będzie się zmieniało. Natomiast na pewno też, tu jak pani przed chwilą powiedziała, że jest potrzebna duża odporność psychiczna, bo z tym, czym tam się spotykamy, czy będziemy się spotykać, to na pewno wymaga od nas dużej takiej odporności. Pani powiedziała też o tym, że często ktoś przynosi reklamówkę, z którą nie wiadomo, co zrobić. To jest prawda, to co pani mówi. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że często trafiają osoby z tak szczerą chęcią pomocy, że pani nie odmówi temu czymś, co jest w tej reklamówce, bo dla kogoś ta reklamówka stanowi to największy dar, to co mogła dać od siebie, nawet czasami ten batonik czy dwa batoniki i proszę zwrócić.
No ja oczywiście nie chcę lekceważyć takiej pomocy, bo oczywiście. Myślę, że każda pomoc jest, ale też mówię do całej reszty, no bo powiedzmy sobie, że te osoby, które przychodzą z tą przysłowiową reklamówką, to nie są tłumy, tylko jednak bardzo dużo osób jest niezwykle świadomych i ja cały czas o tej świadomości chciałabym tutaj podkreślać, przypominać ją. Proszę Państwa, to już na zakończenie, szczególnie do pana Bartosza. Mamy serce, czyli możemy po tym, co się zdarzyło w ciągu tych kilkudziesięciu ostatnich godzin, może pan powiedzieć, że my tu w Zachodniopomorskim mamy serce otwarte?
Mamy i to bardzo duże, wielkie serducha, za które szczerze naprawdę dziękujemy i dla wszystkich słuchaczy chciałbym powiedzieć, że jeżeli byście zobaczyli tę iskierkę w oczach tych ludzi, które, co ja dzisiaj widziałem, że oni dostali krople wody, że naprawdę otwierali butelki przy nas, żeby tylko po prostu się napić. Oni nie byli szczęśliwi, to była iskierka nadziei, którą właśnie musimy nieść. I tutaj serdecznie wszystkim dziękujemy, którzy się włączają w tą pomoc. Nie zapomnijmy też, chciałbym powiedzieć, że ta woda dalej płynie, ta woda idzie cały czas dół. Nie możemy wszystkiego też, uważam, wydać i wszyscy, żebyśmy na hura wyjechali na południe, bo to idzie coraz bliżej. Już mam informację w przeciągu tej audycji, że będą nas prawdopodobnie kierować nie do Lądka-Zdrój, tylko do Opola. Także mówię, tak jak pan wcześniej powiedział, sytuacja jest bardzo dynamiczna, zmienia się z godziny na godzinę.
Najważniejsze, proszę Państwa, że możemy na siebie wzajemnie liczyć nawet w tak bardzo trudnych sytuacjach. Bardzo dziękuję, że Państwo zechcieli nam opowiedzieć o swojej pomocy. Proszę Państwa, no też nie ukrywamy, że to jest tylko grupa, no nie chcę powiedzieć wybranych specjalnie ludzi, ale to są osoby, które pomagają. Takich na szczęście osób, grup, stowarzyszeń, instytucji jest mnóstwo, które chcą pomagać. Bardzo za to wszystkim dziękujemy, ale też tak jak pan Bartosz powiedział, pamiętajmy to, to jest jednak długi dystans, to nie jest chwila zrywu, to musimy na to liczyć, że oni będą potrzebowali naszej pomocy nieco dłużej. Joanna Łaskarzewska, Maciej Mizgalski, Jan Syrnyk i Bartosz Rybarczyk byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za Państwa pracę. Za chwilę kolejny temat.
Dobranoc.